Dobry wieczór Państwu. Jak co wtorek witamy serdecznie w audycji Intymnie. Moimi gośćmi są dzisiaj doktor nauk medycznych, lekarka, pani doktor, już trzy wymieniłam rzeczy, pani doktor Ewa Szuster, dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Pan profesor doktor habilitowany kardiolog, seksuolog, androlog Dariusz Kałka, dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Przy mikrofonie Dagmara Chojnacka, audycję realizuje Mariusz Huszno. I mając za sobą te powitania, od razu przechodzimy do rzeczy, czyli do dzisiejszego tematu. Ja się już naszykowałam, tak już mam rękawy podciągnięte do dużej dyskusji. To może nie do pierwszej krwi, ale będzie gorąco. A zatytułowałam dzisiejszą audycję Edukacja seksualna, co dalej? Pan profesor spojrzał na mnie tak...
Zastanawiam się, z kim pani redaktor ma zamiar tutaj walczyć.
Może sama ze sobą. Zobaczymy. No bo tak, jak jest, każdy wie, nie? Widzi. Może w dwóch słowach najpierw powiedzcie, co jest.
No myślę, że nie jest dobrze i możemy się zastanawiać właściwie, jakie są problemy tego, że nie jest dobrze. I właściwie to taka szersza diagnoza powinna obejmować to tak naprawdę, że nie trafiamy z przekazem, a jeżeli trafiamy z przekazem, to przez niewłaściwe media. Pewno charakteryzuje nas to, że nie mamy zdiagnozowanego problemu, to znaczy tak naprawdę, żeby zrobić dobrą edukację, bo dla kogo ta edukacja? Edukacja jest w ogóle, słowo edukacja to jest tak jak taka czerwona płachta, która działa na byka, z tego względu, że wszyscy już delikatnie
kiedyś
się unoszą.
Kiedyś się mówiło uświadamianie.
Na tych krzesłach.
Ale ja myślę, rodzinie, tak.
Ale ja myślę, że powinniśmy porozmawiać o edukacji seksualnej dla całego społeczeństwa, z tego względu, że my jesteśmy społeczeństwem naprawdę słabo wyedukowanym i my zawsze myślimy o tych dzieciach, o tych osobach, które będą wchodziły dopiero w życie seksualne i już zaczynamy podejrzewać, że tam będą jakieś niecne treści, które będą seksualizowały te dzieci wręcz, a to jest zupełnie absolutnie nieprawda.
I tutaj wejdę w słowo panu profesorowi i odsyłam wszystkich słuchaczy też do naszego podcastu z zeszłego tygodnia, kiedy rozmawialiśmy o 18. ogólnopolskiej konferencji seksuologów medycznych, gdzie właśnie edukacja seksualna była jednym z poruszanych tematów i dlatego właśnie też dzisiaj postanowiliśmy tylko na ten temat mówić. To jest rewelacja, co pan profesor powiedział, że edukacja to nie znaczy, że szkoła.
Myślę, że byliśmy świadkami dyskusji, takiej naprawdę żywej dyskusji. Temat wywołał pan profesor Nowosielski, który się edukacją seksualną...
Znaczy na tej konferencji, tak?
Tak, który się edukacją seksualną zajmuje. Zresztą razem ze swoim zespołem jest w trakcie tworzenia jakiejś aplikacji. I właśnie podejmowaliśmy temat, dlaczego tak jest. No bo się wstydzimy, bo mamy za mało wiedzy, bo... mamy do czynienia z dyskryminacją tak naprawdę bardzo często tych osób, które chciałyby coś w tym temacie zmienić, ale także posługujemy się bardzo często stereotypami właśnie, że edukacja, seksualizacja i tak dalej, co nie jest absolutnie prawdziwe. No i oczywiście jest brak czasu. Na wszystko mamy czas, ale nie na to, żeby naprawdę zgłębić wiedzę. I to dotyczy całego społeczeństwa. Ta edukacja seksualna powinna być kierowana do taka być trochę, to jest takie moje marzenie może, taka trochę być personalizowana. Czyli każdy w tym wszystkim powinien znaleźć coś dla siebie. Inna edukacja albo inne treści powinna ta edukacja nieść dla tych najmłodszych. Inna edukacja powinna być skierowana do osób takich, które są osobami młodymi, już posiadającymi dziećmi, bądź za chwilę posiadającymi dziećmi, bo ja myślę, że ja bym ich edukował.
Czyli do młodych rodziców, tak? Albo do potencjalnych rodziców.
Okay. Ja bym ich edukował na temat seksualności ich dzieci, żeby nie popełniały błędów, które będą potem ciążyły na dorosłym życiu seksualnym tych dzieci, ale także mówiłbym o problemach seksualnych ich, problemach w związku, jak rozmawiać, co robić. Potem oczywiście mamy ten moment, kiedy nagle się okazuje, że borykamy się z jakimiś problemami ze zdrowiem seksualnym i tu też edukacja byłaby świetna z tego względu, że z jednej strony moglibyśmy wykorzystać ten potencjał, który leży w zaburzeniach seksualnych, czyli takich że to są takie wskaźniki, które pokazują, że w naszym życiu coś się złego dzieje, a z drugiej strony
zaraz moglibyśmy... tutaj stop, panie profesorze, bo to taka mi się zapaliła lampka. Wykorzystać potencjał, który jest w zaburzeniach seksualnych.
Bo to jest informacja. To jest istotna informacja. Ludzie za informacje płacą, ludzie informacje chcą pozyskać, a tu nagle nasz organizm za darmochę daje nam bardzo ważną informację, że coś się ze zdrowiem dzieje, ogólnie ze zdrowiem, a przejawia się to właśnie poprzez te wszystkie dysfunkcje związane z życiem seksualnym.
To jest teraz bardzo modne słowo, interocepcja, czyli słuchanie własnego ciała, wejście do środka i zobaczenie. I to, co pan profesor mówi, nie trzeba płacić miliona monet, sami jesteśmy świetnym diagnostą w pewnym momencie. Znaczy nasze ciało jest jakby.
A potem oczywiście osoby takie, które są w tak zwanej jesieni albo w późnej dojrzałości. One również borykają się z różnymi problemami, też natury takiej osobistej, seksualnej, relacyjnej, bo ktoś kogoś traci, ktoś chciałby zawiązać nowy związek, jak to powinno wyglądać i tak dalej, czego się obawiać,
znaczy, czego się cieszyć. Na każdy etap życia zupełnie inny koszyczek.
I to wszystko jest edukacja seksualna, tak jest, dokładnie. Także to, że my się bardzo często skupiamy na tych ludziach, którzy będą dopiero wchodzili w to życie seksualne takie pełne, to jest oczywiście bardzo ważna rzecz, żeby weszli w sposób świadomy, w to bezpieczny, nieobciążony jakimś ryzykiem związanym z aktywnością seksualną. Ale też pomyślmy o nas samych, bo to jest bardzo ważny temat.
Ja się zastanawiałam, przygotowując się do tej audycji, jak wyglądała edukacja seksualna u mnie w szkole. I doszłam do takich smutnych wniosków, że właśnie mimo, że te zajęcia się odbywały, mimo, że wszyscy na nie uczęszczali, w osobnych grupach, osobno dziewczynki, osobno chłopcy, to nigdzie nie byliśmy informowani o różnych metodach antykoncepcji, o budowie narządów płciowych, o też różnych psychologicznych aspektów związku, które są bardzo ważne.
No bo to się zrzucało na lekcje biologii. To ma być na biologii, nie?
Tak, na biologii było to oczywiście przemilczane, a na lekcjach z wychowania do życia w rodzinie rysowaliśmy reklamy jakichś płynów na trądzik na przykład. Albo uczyliśmy się takich rzeczy odnośnie do trądziku. Czy to było tym wychowaniem do życia w rodzinie i rozmawiałam też z młodszymi kolegami, licząc na to, że coś się zmieniło i że te lekcje wyglądają już teraz inaczej. Niestety nic bardziej mylnego i wręcz one albo się nie odbywają, albo temat jest przemilczany, albo dzieci chichotają, pani nauczycielka się rumieni i tak to się kończy.
Ale tutaj też w podcastach, ja też spojrzałam, jakie tematy w ciągu, bo audycja intymnie ma już, no już bardzo, bardzo jest taka, że tak powiem, w dobrym wieku, wchodzi w lekką, nie w adolescencję, bo niemal 10 lat właściwie, 8 tak naprawdę. Bo
zaczyna
był
dojrzewać
moment, zaczyna, tak. I zapraszaliśmy na przykład też edukatorów psychologów dziecięcych, bo to jeszcze, co pan profesor powiedział, szkoła, ale przecież jest jeszcze coś takiego jak właśnie życie w rodzinie, ale to dziecko od dziecka uczone w jakiś sposób, czy zawstydzania, czy nie zawstydzania tego, jak własne ciało traktuje, jak ten, potem były tematy typu zły dotyk, tak, jak to rozpoznawać, do jakiego momentu ten rodzic, co on może, a kiedy nie może, to jest też. Bo tutaj, prawda, no trudno zrobić edukację seksualną w przedszkolu, ale myślę, że to, co pan profesor powiedział, edukacja seksualna rodziców młodych na przykład.
Bardzo,
nie?
Ważna rzecz, moim zdaniem, jedna z kluczowych rzeczy, to jest, że jak popatrzymy na edukację, to według badań 70% rodziców chce, żeby to szkoła wzięła na siebie ten ciężar, natomiast 26% mówi, że broń Boże, absolutnie nie szkoła, z tego względu, że rodzice nie mają wpływu wtedy na treści przekazywane dzieciom. Natomiast 4% nie wie, oczywiście jest taka zawsze grupa
ale
ludzi.
Ale gro chciałoby, żeby szkoła, czyli zrzucić
tak,
całą
jest,
sytuację na szkołę. Chciałoby,
żeby
tak?
To była szkoła, z tego względu, że no myślę, że to jest kwestia jednak jakiegoś tam zaufania, że mimo wszystko ten standard przekazywania informacji, wiarygodność będzie jednak zachowana.
A ja myślę, że to nie o tym, że żeby kogoś czegoś nauczyć, to sami musimy umieć. A to, co pani doktor Ewa Szuster przed chwilą powiedziała, no jak ci młodzi rodzice mają umieć edukować swoje dzieci, skoro sami byli edukowani tak w szkole, że tego właściwie nie było, nie? I to jest błędne koło.
Ale oni wcale nie powiedzieli, że chcą mieć, że to ma być, że tak powiem, w rodzinie edukacja, tylko to oni nie mają jakby zdania, kto to ma robić, ale na pewno nie jest to szkoła. Bo z tego względu, że chcieliby mieć wpływ
nie, ja,
mówi, na
ja
to...
mówiłam o tych rodzicach, którzy chcą, żeby to była szkoła. Że oni chcą to zrzucić na szkoły, bo sami nie mają narzędzi, żeby to zrobić też, nie?
Ja myślę, że to jednak jest, oddajemy bardzo często tę edukację szeroko pojętą zawodowcom.
Gdybyście mieli Państwo powiedzieć jedną rzecz, okej? W szkole na przykład, czyli w tym przedziale wiekowym, kiedy ta edukacja jest oddana szkole, jedna rzecz, która koniecznie powinna być wprowadzona, a której nie ma na przykład, czy może jest, ale jakoś tak kulawo.
Ja myślę, że znowu, gdybyśmy powiedzieli szkołę na szkołę podstawową, szkołę średnią,
a no tak,
to są zupełnie dwie grupy odbiorców, ale nawet w szkole podstawowej, to myślę, że klasy od 6 do 8, a te klasy od 1 do 1 klasy do 5 to są zupełnie inne treści. Myślę, że przede wszystkim kwestia jakby takiego utrwalenia biologicznego funkcjonowania i to tego, że seksualność ma oparcie w tej biologii, czyli uświadomienie...
Czyli co, biologia jednak, nie osobno seksualność, znaczy nie osobno jakby życie seksualne, czy edukacja seksualna, czy tam to do życia w rodzinie, tylko najpierw przyłóżmy się do biologii, tak?
Myślę, że to jest jakiś tam nurt taki, który powoduje, czy który daje jakby możliwość przekazania tych najważniejszych treści dzieciom.
A ja bym powiedziała, że umiejętność mówienia nie i odmowy, że nie jest to nic złego powiedzieć nie, stawianie własnych granic i to powinno się uczyć już nawet najmłodsze dzieci o tym, że obcy ludzie nie mogą ich dotykać w pewnych miejscach, oprócz tam na przykład lekarza, rodziców i że to, że dziecko odmówi, nie jest to niczym złym, że może być w jakiś sposób przekupywane, szantażowane, i że powinno stawiać własne granice.
Czyli to nawet w przedszkolu można by na przykład takiego mówienia, nie jakichś takich granic
oczywiście,
dzieci.
Oczywiście, to nawet w przedszkolu.
A w szkole już później, no to już wchodzimy w adolescencję, prawda? W
tą... Ja myślę po tym, że to już jest taka...
Mówienie nie, to jest straszny, ogromny problem.
To jest, myślę, że później to już zdecydowanie jest kwestia taka, która porusza poszczególne zagadnienia seksualności człowieka, czyli... I kwestie zdrowia seksualnego, i kwestie chorób przenoszonych drogą płciową, i kwestie niechcianej ciąży, ponieważ to się zdarza u takich osób nawet w szkole podstawowej. No i ta problematyka jednak związana z przemocą seksualną i problematyka związana właśnie z wypracowaniem metod albo sygnałów, albo przekazania takiej informacji, kogo w sytuacji zaistnienia takich sytuacji, które są związane z przemocą, kogo należy zawiadomić. Kto jest w szkole taką osobą, do której można się
udać. Ach, rozumiem, coś w rodzaju takiej gorącej linii, tak? Że tak gdzie coś się dzieje, albo że widzę, że coś się dzieje, na przykład, nie wiem, u mojego kolegi, mojej koleżanki w domu, albo gdzieś tam w klasie się dzieje, tak? Jaka jest droga po kolei? Wiesz, to jest niezwykle ważne. I to ja tak, jak przygotowywałam się też do tej audycji, pomyślałam sobie, tak, ja mam małe marzenie, może zrobimy na końcu jakieś wnioski i wyślemy do tego ministerstwa, co trzeba, nasz podcast... I może będziemy twórcami.
Ja myślę, że problem z edukacją seksualną polega na tym, że my mamy bardzo różne modele edukacji. I te modele to jest, mamy takie podejście moralne, czyli to, co było prezentowane gdzieś tam do niedawna i częściowo w jakichś tam środowiskach katolickich, ultrakatolickich, ale nie tylko, konserwatywnych w ogóle. Te cnoty niewieście, małżeństwo, mężczyzny i kobiety z dziećmi, to jest jeden model. Potem podejście świeckie, to są te wszystkie matryce WHO z 2018 roku i prawa seksualne człowieka, bo to jest bardzo istotny element, żeby te prawa seksualne człowieka były gdzieś tam poruszane i respektowane. W końcu podejście medyczne, czyli zdrowie seksualne, bezpieczny seks, czyli to, na czym my się skupiamy jako tak naprawdę służba zdrowia w edukacji, żeby ograniczać te wszystkie zagrożenia wypływające z aktywności seksualnej, od niechcianej ciąży poprzez choroby przenoszone drogą płciową i w końcu podejście świeckie i hedonistyczne, bo takie również jest w środowiskach takich liberalnych mocno, czyli koncentracja na rozwoju pewności siebie, osiąganiu przyjemności, dostawaniu tej przyjemności jak najwcześniej już i jakby czerpania z tej seksualności jak największych korzyści.
Tak, ale też myślę, że wszystko, co pan profesor powiedział, to jest prawda, bo to jest sytuacja zastana. Ale z drugiej strony przecież zawsze jest taki, może być rodzaj polityki środka. To znaczy, żeby pewna baza edukacji seksualnej, właśnie bazująca na biologii, na medycynie, na tych rzeczach, była niezależna od akurat obowiązującego paradygmatu moralnego, etycznego czy religijnego. No bo są pewne rzeczy, tak jak to, co pani doktor powiedziała, to mówienie nie. Ono będzie wyglądało, znaczy i będzie tak samo potrzebna edukacja w tym rejonie, nieważne jaki wiatr z której strony będzie wiał.
Zgodzicie Oczywiście, się? Bo seksuologia to jest nauka, a każdy ma prawo do edukacji, do wiedzy i do otrzymywania tej wiedzy w sposób obiektywny.
Sytuacja, to jest sytuacja idealna naprawdę, z przyjemnością się przysługuje i tak sobie myślę, co by to było, jakby to było dobrze, gdyby tak było. No i mam nadzieję, że przyszłe jakby modele edukacji seksualnej będą właśnie oparte o taki brak idei żadnej w tym wszystkim, natomiast będzie tam wiedza, wiedza, wiedza i jeszcze raz wiedza.
No właśnie to chciałam jakby wyciągnąć z naszej rozmowy. Co w tej wiedzy byłoby takim wspólnym mianownikiem? Właśnie niezależnie od tego, jaka to będzie mentalna szkoła patrzenia na edukację seksualną. Mamy jedną rzecz, czyli po prostu opisanie tego, jak funkcjonuje człowiek, tak? Biologicznie.
Tak, to jest bardzo istotne i o to tak naprawdę oparta jest cała seksualność.
Potem to, co powiedziała pani doktor, czyli stawianie granic, to wydaje się takie narzędzie miękkie, prawda? A ono jest bardzo konieczne.
No myślę, że to nie jest miękkie narzędzie, albo to jest miękkie narzędzie, ale trudno wypracować to miękkie narzędzie z tego względu, że bardzo często też jest to kwestia zrozumienia tego przez rodziców, że istnieje pewna bariera i że tutaj się kończy moje ciało, a tam się zaczyna gdzieś tam ciało dziecka i jakby nauczenie dziecka tych wszystkich, tego rozróżniania, że tak powiem, tego, że ta bariera pomiędzy dorosłym a dzieckiem istnieje, nawet w przypadku jakiegoś funkcjonowania w rodzinie, to jest no niezwykle istotny element.
Pani doktor, co jeszcze ważnego myślała pani, załóżmy idealny świat, możemy wprowadzić?
No to na pewno różne metody antykoncepcji, bo z tego, co też dowiadywałam się w różnych badaniach, młodzież jest bardzo zaskoczona, że istnieją inne formy antykoncepcji oprócz prezerwatywy i tabletek antykoncepcyjnych.
W dzisiejszych czasach?
W dzisiejszych
czasach. Przy internecie?
Tak. Nie słyszeli o implantach, o wkładkach hormonalnych, o zastrzykach hormonalnych, o kapturkach i o wielu innych różnych formach antykoncepcji, które również są dostępne i również mogą być stosowane.
No i tutaj wchodzimy z etyką znowu. Ha, no bo jeżeli antykoncepcja, to znaczy, że jest dopuszczona, tak? I jeżeli młodzież, to znaczy, że z góry zakładamy, że oni może ewentualnie zaczną w życie seksualne, zanim po świętym węzłem małżeńskim się złączą.
No to jest czysta,
to się dzieje.
To jest czysta prewencja. Aha. W sensie takim, że przecież to jest tak, że oni mogą wiedzieć, nie mogą tej wiedzy nigdy nie wykorzystać.
Świetnie, czyli tak to można też
sprzedać.
Oczywiście,
że tak, bo to jest tak, że my wiemy, że na czerwonym świetle nie wolno przechodzić przez ulicę. No, nie przebiegamy, ale wiemy, że nie wolno, bo się może coś wydarzyć. I tu jest też, informujemy, tak jak ten ludzik tam stoi, to nie wchodzimy na te pasy, mimo tego, że to jest dokładnie droga dla pieszych. Ja myślę, że ja trochę szerzej bym chciał w ogóle, budując tą idealną, ten idealny świat i tą idealną przestrzeń, w której moglibyśmy, że tak powiem, zajmować się tą edukacją seksualną, to zadałbym sobie kilka podstawowych pytań. Takie do rozważenia. Mm-hmm. No to możemy w tej chwili porozmawiać na ten temat. jakie są cele edukacji seksualnej. To jest pierwsza rzecz, o której myśmy dyskutowali przede wszystkim na konferencji. Co chcielibyśmy osiągnąć. Ja myślę, że tutaj łatwo na te pytanie odpowiedzieć.
No, łatwo?
Bo chcielibyśmy zbudować właśnie taki bezpieczny, dla młodych przynajmniej bezpieczny świat, a dla osób, które są starsze, to świat taki, który byłby łatwiejszy, czyli taki świat, w którym mieliby odpowiednią informację, co zrobić z daną niekorzystną sytuacją w ich życiu.
Dla młodych bezpieczny, dla tych dojrzałych, jaki miał być łatwiejszy. A dla tych pośrodku wesoły. To znaczy, żeby, nie, to tak żartuję, ale żeby mogli czerpać z tego życia seksualnego jak najwięcej radości, żeby ono było jak najmniej problematyczne, nie?
Ja myślę, że drugi to jest oczywiście do rozważenia, jakie każdy będzie miał swój cel i myślę, że każda grupa, do której będziemy jakby kierowali tą edukację
ładnie
seksualną.
Ładnie się profesor przejęzyczył, do której będziemy celować.
Do której będziemy tą edukację, że tak powiem, kierowali, to będziemy chcieli osiągnąć inny cel. Natomiast myślę, że ciekawym bardzo pytaniem w XXI wieku, jakie media do tego wykorzystać, bo tutaj już widać, że same media dyskryminują bardzo mocno te grupy i powodują, że one są podzielone choćby ze względu na to, w jaki sposób będziemy do tych osób
trafiali. Nie rozumiem.
No, na pewno do tych osób młodych, które są...
Znaczy jak media dyskryminują? W sensie internet na przykład robi te podziały?
Co innego, że tak powiem, albo przez inne medium, czyli przez internet będziemy trafiali do ludzi młodych. Do ludzi starszych można trafiać w
serialem.
Inny sposób. Choćby serialem,
tak,
dokładnie.
Że tak.
Także to myślę, że wpleść w jakąś telenowelę, jakieś informacje, to jest absolutnie...
No tak się dzieje,
tak
się
absolutnie
dzieje.
Genialna rzecz.
No i a Sex Education, edukacja seksualna, ten genialny zupełnie serial brytyjski. Można.
Dlatego właśnie tutaj do każdej grupy próbujemy trafić w inny sposób. Nawet jeżeli mamy grupę osób młodych, to rozmawiając na konferencji mówiliśmy, że te aplikacje, które są kierowane do osób młodych, to ze względu na przedział wiekowy różnią się. One są różnie technicznie zaawansowane, różną grafikę mają, muszą mieć...
Przepraszam,
różne...
jakie aplikacje?
Aplikacje takie, które są aplikacjami, że tak powiem, uświadamiającymi młodych ludzi.
A są takie?
Oczywiście, że są.
No to mówmy.
Ale nawet nie tylko takie, bo ja...
Edukujmy, błagam.
Ja tu mam dane jakieś na temat aplikacji, zaraz przytoczę te dane. Ja myślę, że to są niezwykle ciekawe dane z tego względu, że mamy... aplikacje, to jest 697 aplikacji z 2693 dotyczy zdrowia seksualnego.
Ale zaraz, w Polsce dostępne, czy mówimy o anglojęzycznych?
O całym świecie mówimy.
A, no.
No ale równamy
no
do
tak,
góry.
No tak, rozumiem, równamy
15,
do góry.
Czyli 1% porusza zagadnienie kompleksowo. Głównie ciąża i choroby przenoszone drogą płciową. Tylko 8 połączone mamy z social media. Tylko 6 gry i quizy, tylko 9 bez terminów medycznych.
Natomiast... A z tych 600 iluś tam aplikacji?
Tak, dokładnie.
No trudno zrobić aplikację bez terminu. A potem dlaczego? Co, termin medyczny parzy jakoś? Czy jest
ale podobno ludzie uciekają
słowem?
Bardzo mocno od tego.
Ja wiem, bo ja sama z panem profesorem tutaj walczę przy prostaglandynach i różnych innych brzydkich słowach.
Prostaglandyna to piękne słowo, absolutnie.
Potwierdzam.
Testosteron już jakoś tak, że tak powiem, wszedł we mnie, ale są jeszcze różne inne rzeczywiście. Czyli a my mamy w Polsce jakieś aplikacje po polsku?
Tak, jest aplikacja, która jest w tej chwili, że tak powiem, budowana właśnie przez zespół pana profesora Nowosielskiego. Zawartość powinna być oparta o medycynę faktów. I
ale ona już chwili. Jest, czy ona dopiero jest w budowie?
Ona jest stworzona w tej chwili, aha. Ale cały czas można gdzieś
i to
tam
będzie
się
pierwsza aplikacja w Polsce? Do edukacji seksualnej?
Nie
po
wiem.
Polsku najprawdopodobniej.
Nie wiem, czy to jest pierwsza
tak.
aplikacja, ale
no tak, no bo jak ja słyszałam, że są takie aplikacje, to naprawdę nie udawałam, że się zdziwiłam.
Tak? Ja chciałam powiedzieć o aplikacji, którą pewnie ma większość kobiet, w której kobiety wpisują sobie datę ostatniej miesiączki, ta aplikacja przewiduje cykl. Ja otworzyłam sobie taką aplikację ostatnio na telefonie i bardzo się zaskoczyłam, że były tam takie różne artykuły do przeczytania, na przykład jak wybrać swoją pierwszą zabawkę erotyczną, różne pytania i odpowiedzi na temat infekcji dróg płciowych, wczesne znaki.
Czyli do tego
ciąży.
Kalendarza miesiączkowego są jakby podłączone
pojawiały się różne
artykuły
mm-hmm. pisane mm-hmm. przez specjalistów i niektóre były medyczne, a niektóre właśnie były na przykład 9 propozycji seksu bez penetracji. Tak więc tutaj jest bardzo szeroki wachlarz tych różnych treści.
Czy to są aplikacje płatne, czy to są, jeżeli płatne, to nie wolno nam powiedzieć nazwa, a jeżeli bezpłatne, to wolno nam powiedzieć.
Można wykupić wersję premium.
Aha, rozumiem. Ale można poszukać, jak rozumiem, w aplikacjach, że aplikacja do regulacji cyklu miesięcznego, tak?
Do obserwacji, tak.
Nie do regulacji, przepraszam, do obserwacji cyklu i to się nam pojawi.
Tak, i myślę, że większość takich aplikacji teraz jest, posiada takie różne dodatki w formie różnych artykułów i porad.
No być może na przykład, że producenci też jakichś hormonalnych terapii zastępczych czy coś też będą, przypuśćmy, tłumaczyli aplikacje, które już są po angielsku i one będą na polski. Ale wiem, że też jest dużo takich aplikacji, kiedyś dostawałam też, które są generalnie o zdrowiu. Aplikacja zdrowie, różne tam, i tam, ale to nie jest aplikacja typu, że ja sobie tam zagram w grę, tylko że posłucham mądrego wykładu albo przeczytam artykuł. Tylko na takiej zasadzie widziałam aplikację. A co będzie w tej, nad którą pracuje pan profesor Nowosielski?
To będzie aplikacja taka, gdzie będzie też można interaktywnie zadać pytanie specjalistom i myślę, że to jest najciekawsze. O. Z tego względu, że są próby budowania takich aplikacji o sztuczną inteligencję i oczywiście na każde pytanie, jakie się zada, sztuczna inteligencja odpowie. Natomiast nie mamy do końca pewności, że to, co odpowie, to jest prawdą. Mm-hmm. Przynajmniej jeszcze teraz.
No bo ta baza danych jest.
No oczywiście tak, ona się oczywiście uczy i to będzie z czasem doskonalone, natomiast myślę, że różnorodność zachowań ludzkich jest tak wielka, że czasami może być taka sytuacja, że po prostu ten człowiek uzyska odpowiedź, ale nie będzie to odpowiedź prawdziwa.
Zostaliśmy przy aplikacjach, ale aplikacja jest już czymś, gdzie... No, gdzie możemy się sami edukować trochę, tak? Przy pomocy też różnych mądrych ludzi, specjalistów, którzy tam są. Właśnie. A do tej pory, w czyich jakby rękach, tak mówiąc metaforycznie, jest edukacja seksualna Polaków od dzieci, począwszy przez te różne grupy wiekowe? Kto edukuje?
No to jest dobre pytanie.
Znaczy, bardzo ja mam dobre.
Myślę,
kilka
że
odpowiedzi.
Problemem, jest, problemem też takim do rozważania jest to, jakie są metody weryfikacji jakości tej edukacji seksualnej i wiarygodności tej edukacji seksualnej. Z tego względu, że w świecie internetu ja mogę się nazwać, przebrać się w ładną kurteczkę z cekinami, podmalować sobie oko. I mogę wystąpić jako edukator seksualny i powiedzieć, że no ja tym edukatorem jestem i pewnie jakoś bym sobie tam dał radę z tym wszystkim.
Nie no, pan profesor pewnie tak. Kilka mądrych słów medycznych.
Myślę, że też jest to niebezpieczeństwo, że każdy człowiek może się nazwać edukatorem seksualnym i może występować w internecie. I problem jest zawsze z weryfikacją jakby jakości tych informacji, które uzyskujemy. Myślę, że ludzie, którzy są faktycznie wykształceni w dziedzinie seksuologii, którzy skończyli studia, którzy są lekarzami, specjalistami, ale też psychologami specjalizującymi się w seksuologii. Myślę, że to są osoby takie, które mają o tym wszystkim pojęcie. Także być może część pedagogów, no trzeba zapamiętać, że choćby jakby grupa profesora, uciekło mi nazwisko w tej chwili, to jest pedagog i jakby osoba, która szkoli czy przygotowuję ludzi, pedagogów do tego, żeby się zajmowali seksualnością.
No ale a propos właśnie internetu i też podcastów, bo tak jak nasz podcast jest też edukacyjny, kilka lat temu już, kiedy był taki wysyp, to jeszcze przedpandemicznie pierwszych, nawet chciałam kiedyś zaprosić do programu, ale jakoś tak się nie złożyło. Ja sprawdzałam wtedy te osoby, które miały takie najbardziej popularne w Polsce podcasty edukacji seksualnej po prostu, o seksualności właściwie. I to były, sprawdzałam akurat dwie osoby. Dwie to były kobiety, obie były po absolwentkami psychologii i absolwentkami właśnie czegoś, co się chyba nazywało edukacja seksualna. Wiem, że to chyba na SWPS-ach na uniwersytecie. Nie wiem, pan profesor się pewnie lepiej orientuje, bo pan profesor uczy tych.
Ale ja uczę onkoseksuologii w związku z tym, ale też ale z elementami takie, oczywiście seksuologii w związku z tym. Te osoby na pewno ze względu na to, że tam cały czas ta sfera seksualna gdzieś tam w psychologii się przewija, to myślę, że to są osoby jak najbardziej kompetentne i takie, które no, mają te informacje z wiarygodnego źródła. Zresztą podkreślaliśmy tam właśnie w rozmowach z profesorem Nowosielskim, że chcielibyśmy przekazywać informacje oparte o evidence-based medicine, czyli o tą tak zwaną medycynę faktów, czyli jeżeli mówimy o zdrowiu seksualnym, to chcielibyśmy te informacje przekazywać, które dane, które uzyskaliśmy w dużych badaniach. No i oczywiście to by było strasznie nudne, gdybyśmy opowiadali o procentach, o odsetkach, o korelacjach. Tak. Ale to clue bardzo często i te wnioski są takie, że coś jest związane z czymś albo nie jest. I myślę, że to można tak ładnie ubrać w słowa, że ludzie są w stanie tą taką esencję z tego wszystkiego otrzymać.
Nie, ale też myślę, bo to co wcześniej, że jeżeli, może też jeszcze warto tutaj wspomnieć, jeżeli ktoś z państwa na przykład poleca swoim, bo bywa tak, poleca swoim dzieciom, na przykład nastolatkom, żeby się trochę wyedukowały z podcastu na przykład, to warto sprawdzić, kto jest autorem. Czy ta osoba sama jest odpowiednio wyedukowana? Znaczy ma po prostu licencję na latanie tym samolotem, nie?
No nie mamy niestety metod weryfikacji takich.
Jest, bo jeżeli ktoś jest, to on tam podaje na przykład, że jest tymi, tymi, tymi. Można sprawdzić, ta osoba zazwyczaj ma jakąś tam stronę internetową, gdzie daje swoje dyplomy.
Tak, wykształcenie i
tak
dalej.
Tak.
No jeżeli coś takiego jest, natomiast bardzo wiele osób w internecie jakby opowiada o dysfunkcjach seksualnych, natomiast nie mają absolutnie żadnego.
Spotkał się profesor z tym?
Oczywiście, bo ja, że tak.
Tak.
Wykształcenia i wcale nie opowiadają źle, żeby nie było wątpliwości. Także to nie jest tak, że ja krytykuję wszystko a priori, natomiast no zawsze jest pewne ryzyko takie, że trafimy na kogoś, kto będzie nam opowiadał duby smalone.
Ale w tej edukacji seksualnej, gdzie, tak bo zaczęliśmy od tego, gdzie są największe, no powiedzmy to brzydko, dziury do zasypania, tak? Czy rzeczy do naprawienia albo do odkręcenia. Co jeszcze, pani doktor?
Z takich
rzeczy, które chciałaby pani osobiście na przykład, żeby weszły w ten taki jakby główny, w to body edukacji seksualnej w tej chwili.
Ja myślę, że edukacja seksualna powinna oprócz tego, że skupia się właśnie na seksualności, na anatomii, powinna też mówić o właśnie takiej sferze związkowej, bo na przykład kłótnia w nastoletnim związku jest to absolutna tragedia i ci młodzi ludzie nie wiedzą, jak sobie radzić w takich sytuacjach. Bardzo często dzwonią na telefony zaufania. Patrzyłam też na takie statystyki, jakie pytania były zadawane i często właśnie były to pytania odnośnie tego, jak poradzić sobie z rozstaniem, jak poradzić sobie z jakąś sprzeczką, w jaki sposób szukać kompromisów. I myślę, że edukacja seksualna także powinna uczyć młodych ludzi właśnie kompromisu.
Czy w ogóle taka edukacja relacyjna?
Tak.
Nie tylko stricte medyczna.
Tak, bo seksualność to nie tylko stricte biologia, ale też relacja między dwójką osób.
A na początku życia to może przede wszystkim tak naprawdę.
Tak, od tego wszystko się zaczyna.
Na początku od tego się zaczyna właśnie i nie ma, ta biologia dopiero przychodzi później wraz z dojrzewaniem gdzieś tam płciowym, a na początku to są takie platoniczne, piękne miłości. No a potem są oczywiście burzliwe rozstania w takiej sytuacji.
A choroby przenoszone drogą płciową, bo to, co tutaj w pewnym momencie powiedzieliście o antykoncepcji, a równocześnie, czy to jest jeszcze w dalszym ciągu zagrożenie i czy tutaj jesteśmy wyedukowani, czy nie? Jak to wygląda?
Myślę, że nie jesteśmy wyedukowani. Choroby drogą płciową cały czas nas dotyczą. takie choroby jak kiła, żarzączka, to nie tylko w jakichś książkach do historii medycyny się pojawiają, ale wciąż dotyczą i wciąż ludzie chorują na takie choroby. Nie mówiąc o HIV, AIDS, czy o nawet takich zwykłych zakażeniach, które bardzo często się zdarzają i młodzi ludzie też powinni wiedzieć, jakie symptomy powinny wzbudzić ich niepokój, gdzie się później udać z takim problemem, bo chodzimy na wizyty adaptacyjne, na przykład do stomatologa z dzieckiem, a mało kto myśli o tym, żeby zabrać nastolatkę do ginekologa na
właśnie,
taką wizytę
adaptacyjną.
Właśnie, pani doktor
jest ginekolożką i... To chyba jest też duży problem, bo to jest też edukacja seksualna, prawda? Te dziewczynki, które mają w szkole te godziny tego przystosowania, no na biologii nikt im nie powie. Jeżeli mama nie weźmie do ginekologa, nie ma aplikacji chyba jeszcze, prawda?
No nie, a nawet jakby była, to myślę, że ona nie byłaby wystarczająca, że jednak taka wizyta na przykład... Po pierwszej miesiączce, która nie musi być spowodowana jakimiś problemami, tylko powinna polegać na tym, żeby taka nastolatka zobaczyła, jak wygląda gabinet, zobaczyła, jak wygląda wywiad lekarski, o co pyta ginekolog, o ostatnią miesiączkę, o dolegliwości bólowe, edukuje na temat antykoncepcji, na temat różnych objawów, które mogą...
Są tacy ginekolodzy?
Są ginekolodzy, którzy zajmują się ginekologią dziewczęcą. I oni bardzo podkreślają, że takie wizyty są bardzo istotne. Tam nie musi być badania, bo tak naprawdę jak nic się nie dzieje, to badanie ginekologiczne nie jest konieczne.
No, ale de facto takie wizyty powinny być w szkołach. Znaczy właściwie ze szkoły, czy tam z kasy chorych, z NFZ-u powinno można być wziąć skierowanie, żeby skierować nastolatkę, żeby ona właśnie odbyła to, o czym pani doktor teraz mówi, nie?
Znaczy, jeśli nastolatka ma jakiś problem, to ona może się udać do tego ginekologa bez skierowania.
Ale nie, właśnie, jeśli nie ma, po prostu.
Ale
jest
mało kto o tym myśli, niestety.
I tutaj to, co pan profesor wcześniej powiedział, uczenie rodziców, bo teraz nie wiem, jaka jest sytuacja, ale z tego, co słyszałam, w niektórych, no takie już, że tak powiem, sytuacje, które były trudne, że mamy też nie umieją rozmawiać ze swoimi córkami, na przykład przed pierwszą miesiączką. Słyszeliście to? Że takie są problemy jeszcze ciągle?
Myślę, że jeżeli się uprzedzi dziecko, że taka sytuacja będzie miała miejsce, albo wytworzy się taki model, takiej umowy, że wtedy, kiedy to przyjdzie, to na przykład córka dyskretnie zawiadomi mamę w jakiś taki sposób bardzo jakby... No, że nie musi wprost tego powiedzieć, tylko może mieć wcześniej przygotowaną jakąś tam podpaskę, albo może ta matka pokazać jej, w jaki sposób się tego używa, po to, żeby to dziecko też nie przeżyło jakiegoś takiego pierwszego szoku. Tego typu sytuacje mogą również wpływać potem na funkcjonowanie seksualne tych młodych dzieci. Tak samo chciałbym tutaj, jak mamy wizytę, bardzo mi się to podobała, ta wizyta adaptacyjna u stomatologa, to fajną rzeczą naprawdę byłaby wizyta adaptacyjna czy u urologa dziecięcego, czy u pediatry, który zbada temu młodemu człowiekowi jądra, czy nawet u androloga z tego względu,
mówimy,
że...
mówimy o młodym chłopcu, bo tutaj mieliśmy dziewczynkę.
Tak, z tego względu, że to jest naprawdę bardzo ważne. Jądra to jest nasza przyszłość. Przyszłość kwestii oczywiście produkcji plemników, które są coraz słabsze, coraz gorsze, jest ich coraz mniej. Gdybyśmy popatrzyli na normy WHO teraz i wiele lat temu, to nie wiem, czy mielibyśmy w tej chwili w ogóle jakichś mężczyzn, którzy spełniają normy, które były w latach 50. W związku z tym myślę, że to też jest temat do rozwinięcia, bo to również...
W edukacji rodziców,
tak,
nie?
Tak, w edukacji rodziców, że również ci młodzi chłopcy powinni być w pewnym sensie poinformowani o tym, że to jest problem bardzo ważny.
Panie profesorze, to właściwie mamy te takie chyba początki, tak? Tej edukacji już tak trochę za sobą, co tam warto i co trzeba, na co trzeba zwrócić uwagę i dalej...
Czyli mamy przerobioną czynną edukację w stosunku do dzieci.
Tak.
Myślę, że teraz czynna edukacja w stosunku do rodziców odnośnie ich własnej seksualności, czyli kwestia dbałości o relacje, kwestia dbałości o zdrowie seksualne. Mówmy już na początku, jakie czynniki ryzyka demolują naszą seksualność i w przypadku kobiet, i w przypadku mężczyzn, z tego względu, że no jeżeli... Słowem ukochanym wręcz na wszystkich zjazdach medycznych jest słowo holistyczne i prewencja. Jedno i drugie słowo nic nie znaczą. To znaczy, znaczą bardzo wiele, ale tak naprawdę, gdybyśmy patrzyli w praktyce, to niewiele mamy możliwości pochwalenia się tego typu podejściem. To tu w tym wypadku ta edukacja seksualna byłaby taką prewencją niewystępowania wszystkich nieszczęść w wieku późniejszym, czyli nie palimy tytoniu w przypadku i pań, i panów.
No to nudne, a gdzie orgazmy?
Nudne, oczywiście, że tak, no właśnie orgazmy będą, jak nie będzie palenia tytoniu. I orgazmy będą trwały wiecznie, albo prawie wiecznie.
Czy te grupy wiekowe, które w tej chwili, że cały czas tam pach, bo to już teraz mało kto, bo to już jest siara, nie? Jak się wyjmie fajkę. Ale te elektroniczne to jeszcze zasuwają wszyscy. No,
okazuje się, coraz więcej osób pali, a nie coraz mniej. Tak. U nas. Tak? Niestety, takie są badania ostatnie.
I wtedy nie będzie orgazmów. Jedźmy dalej, proszę. To było tego...
Kwestia w ogóle czynników ryzyka w przypadku panów, ten brzuszek za duży, który...
No dobrze, ale mamy 18 lat, chcemy mieć orgazmy, profesorze.
No będziemy mieli je wtedy, kiedy nie będzie brzucha.
Ale 18 lat kto ma brzuch?
No ostatnio tydzień temu mówiliśmy, że
no
bardzo
tak,
wiele.
No tak, no, to, no tak, że 11-latkowie mają. To jak już dojdzie do 18, to już jest okej, nie?
Nie, to już wtedy ma wielki brzuch. Myślę, że to jest bardzo istotny temat, żebyśmy o warunkowaniach biologicznych tej seksualności mówili tak, że właśnie do tych ludzi, a potem przygotowywali ich do tego, że przyjdzie na świat mała istota i żeby oni to...
Ale po orgazmie.
Po orgazmie oczywiście, okay, żeby oni parę miesięcy po orgazmie, żeby oni byli przygotowani na to i żeby tę seksualność tej małej osoby również rozumieli z tego względu, że zdarzają się czasami sytuacje drastyczne typu przyciągany młody człowiek do seksuologa, gdzie matka mówi, że no się tu masturbuje, znaczy, że jest zboczony po prostu w zwykły sposób.
I znowu jesteśmy przy orgazmie.
No nie, niestety on jest normalny, to jest taka faza, a nie inna w jego rozwoju psychoseksualnym. Jeżeli będzie mu pani przeszkadzała, to jest szansa, że będzie zboczony. Oczywiście to żart, ale takie sytuacje się zdarzają, a więc żebyśmy wiedzieli, że to dziecko rozwijając się ma poszczególne fazy od oralnej przez analną i przez fazę, że tak powiem, gdzieś tam takiej utajoną w wieku od 6 do 12 lat, gdzie te dzieci przestają się nagle interesować seksualnością, totalnie przestają być zainteresowane nad własnym ciałem.
Udają, że
nie,
przestają?
Myślę, że
bo
nie.
Bo pan doktor powiedział udajoną, no więc ja od razu podejrzewam,
nie, myślę,
że te dzieci.
To jest kwestia tego typu, że nagle zaczynają się jest taka reorientacja, czyli z siebie na zewnętrze, czyli relacje, rówieśnicy i tak dalej, i tak dalej.
I wstyd wchodzi właśnie na przykład, tak? I te granice,
i potem, faza genitalna od 12 roku życia, gdzie te dzieci już mają pełną świadomość, no i to zainteresowanie z wiekiem, że tak powiem, tymi genitaliami coraz bardziej gdzieś tam rośnie, najpierw przez jakąś aktywność rówieśniczą na i bardzo często, że tak powiem, gdzieś tam homoseksualną, czyli chłopcy z chłopcami, dziewczynki z dziewczynkami, a potem już takie typowe związki jak u osób dorosłych gdzieś tam, czy w większości osób dorosłych, czyli heteroseksualne.
Czyli podsumowując całą tą wypowiedź, że rodzice, czyli znowu edukujemy rodziców, jak wyglądają fazy rozwoju seksualnego ich dzieci.
Tak.
Żeby się nie zdziwiali, nie martwili. I teraz do kogo ta edukacja powinna należeć? Ha? W szkole to oni zapomną. Jeżeli im to zapodać w szkole, to oni zapomną do momentu, jak już zostaną rodzicami.
No i tu jest problem, że tak powiem, gdzie? No właśnie wtedy, kiedy kobiety chodzą do jakichś szkół rodzenia i takich fajnych miejsc, gdzie się ludzi edukuje, w jaki sposób się mają zajmować tymi dziećmi, to myślę, że to byłby fajny moment taki, gdzie można by było im w pigułce, bo to przecież nie trzeba tego rozwlekać.
To tak, no tak, to musimy się studia super podyplomowe,
tak,
na Boga.
Zdecydowanie, to jest naprawdę bardzo często 15-20 minut. Zresztą ja myślę, że bardzo wielu osób chętnie by o tym posłuchało, bo ja pamiętam swoje gdzieś tam zajęcia na właśnie na seksuologii, gdzie ja no z dużą ciekawością, czy z dużym zainteresowaniem słuchałem tego, jak to się zmienia i jakie są uwarunkowania właśnie biologiczne i psychiczne tego, że tak to wygląda, nie inaczej.
No to, panie profesorze, może też warto to w tej aplikacji, która jest w przygotowaniu, żeby to też było, nie? Bo
aplikacja, która jest w przygotowaniu, jest aplikacją skierowaną do ludzi młodych, bardzo młodych. Z tego względu, że rozmawialiśmy o tym właśnie, że tak naprawdę tych aplikacji powinno być wiele. Albo na przykład powinna być jedna wielka aplikacja. To było bardzo trudne do wykonania.
Nie, to już nie.
I na przykład pierwsze pytanie by było, w jakim jesteś wieku, do jakiego pokolenia należysz?
I wtedy wchodzisz,
personalizacja.
To się gdzieś tam, i każdy dostaje treści takie, które będą skierowane, że tak powiem, do danej grupy. Co więcej, interfejs i te wszystkie, ta grafika i interaktywność tej aplikacji będzie musiała być na różnym poziomie.
No ale widać, że jest potrzeba jakby edukowania rodziców tutaj w tym momencie taką, i że to może warto mieć aplikację dla rodziców.
Oczywiście.
Dzieci, nie? Która
myślę,
będzie...
że byliby bardzo zainteresowani.
Co dalej? Co dalej z tym koksem, chciałabym powiedzieć? Czyli czego nie mamy, co mamy, co powinniśmy mieć koniecznie?
Ja myślę, że o tych generacji alfa, generacji Z i o generacji milenialsi już właściwie powiedzieliśmy. Natomiast w tej chwili... no powinniśmy ruszyć generację X i baby boomers, czyli dziadersów.
Ale powiedzieliśmy, nie no, mają dzieci, a sami się cieszą seksem, nie mają problemów? No. No to jest zacisza zaległa. Zrobiliśmy dzieci i tych młodych rodziców.
Tak, no a teraz mamy już populację taką troszeczkę starszą.
Czyli dojrzała. Tak,
odchowała dzieci.
Dorosłe dzieci, tak. No
czyli
i
w momencie, kiedy chowali
seksem.
Dzieci, to mieli fajnie, jedynym problemem seksualnym to było, żeby dobrze wyedukować dzieci. A oni mieli w ogóle miodzio, tak? I dopiero teraz zaczynają mieć problem, jak się troszkę starzeją.
Ja myślę, że bardzo często jest tak, że my idziemy pewnym rozpędem na początku.
Aha.
I to się wszystko toczy fajnie, bo jest odpowiednio libido, bo jest odpowiednia gra hormonalna, bo nie ma znudzenia, bo jesteśmy atrakcyjni jeszcze, młodzi i tak dalej, i tak dalej. I to faktycznie leci.
Czyli to jest najmniej jakby taki problemogenny czas.
Czas,
powiedzmy
tak.
Sobie do 40 lat.
I myślę, że
kilka,
wtedy
nie?
Patrzymy tak, to na to, tak. Że właściwie zmienia się tylko wysokość, wzrost naszych dzieci tak naprawdę, aha, że patrzymy.
Ale pani doktor tutaj powiedziała, że w teorii tak, że w teorii no, tak jest. To.
Oczywiście na każdym etapie życia będziemy mieli problemy, bo są ludzie, którzy nagle przewlekle zachorują i tu nagle to są sytuacje takie, które będą gdzieś tam zaburzały normalne funkcjonowania poprzez to również seksualność. Natomiast mówimy o sytuacji takiej jakby idealnej i sytuacji takiej, która dotyka większości osób.
Ale też takiej niedoedukowanej, bo to, co pan profesor powiedział, jeszcze ci młodsi mają problemy. Wszyscy, ale jeżeli ci młodsi mają problemy, oni bardziej sięgną po radę, bardziej pójdą, bardziej coś. Natomiast już tacy właśnie ci 40 plus zastali w związku, już im się nie chce, nie? Wydaje im się, że ja już to tak ta seksualność siadła, też właśnie nie chcę siedzieć, po co właśnie ruszać, nie? A tutaj są zmiany bardzo duże biologiczne, tak? O tym profesor też chciał mówić. Nie?
Tak, no wchodzimy w okres, kobiety będą powoli wchodziły w okres premenopauzalny, a potem w okres menopauzalny, mężczyźni będą się cieszyli ze zmian, że tak powiem, również hormonalnych. Cieszyli oczywiście w cudzysłowie.
Nie, to nie będzie, ma w radiu, nie ma cudzysłowa.
Będzie,
co to znaczy?
Będzie dochodziło do... No niektórzy złośliwi mówią, że mężczyźni mają andropauzę. Ja tutaj zawsze dementuję, to mają andropenię, jeżeli już, ale często nie mają jej wcale, jeżeli sobie nie zasłużą, jeżeli nie mają świadomość tego, że ich stan zdrowia bardzo często jest zależny od zdrowia seksualnego i od zdrowia hormonalnego, no to oczywiście nie dostarczają temu organizmowi czynników, które będzie to zdrowie demolował. Także tutaj w tym wypadku zaczynamy odczuwać zmiany związane po prostu ze starzeniem się. No jakbyśmy nie chcieli tego elegancko nazywać, to taka będzie prawda. No i tutaj mogą nas dopadać różnego rodzaju sytuacje i w takiej sytuacji powinniśmy wiedzieć, co zrobić, a więc gdzie pójść i gdzie powinny kobiety się udać po pomoc. Jeżeli to jest jakaś tam delikatna kwestia zmian, na przykład związanych z brakiem nawilżenia, no to no nic prostszego jak po prostu zafundować sobie jakieś lubrykanty. Jeżeli to są sytuacje jakieś związane z bolesnymi stosunkami i tak dalej, no to kobiety muszą też mieć świadomość, czy powinny mieć świadomość, że wizyta u ginekologa, seksuologa to jest to, co.
Właśnie, i tutaj jest zatrzymam świetne. Pana doktora, bo myślę, że naprawdę w naszym kraju nie wszystkie kobiety wiedzą, że jest specjalizacja ginekolog, seksuolog i to nie znaczy, że jest tam ogromny problem, tylko na przykład coś takiego jak bolesność stosunków, jak jakieś takie problemy, bo nie każdy ginekolog, powiedzmy sobie, jest jakby, nie wiem, chętny może do poradnictwa.
Tak, nie każdy się w tym też czuje swobodnie. Dokładnie. Nie każdy ma taką wiedzę, żeby udzielać takich porad, a są specjaliści, którzy specjalizują się stricte jako ginekolodzy w seksuologii. I taki specjalista jest dla kobiet bardzo, bardzo pomocny.
I tutaj nie ma się czego bać, tak? I nie jest to stygmatyzacja pacjentki, że ona jedzie do ginekologa seksuologa.
Znaczy wręcz przeciwnie, bo zdrowie seksualne to jest bardzo ważny aspekt zdrowia ginekologicznego kobiety i tak naprawdę każdy ginekolog powinien chociażby zapytać podczas wizyty kobiety, czy ma jakieś problemy seksualne, bolesność, problemy z nawilżeniem pochwy, cokolwiek zapytać.
Ja myślę, że ginekolog powinien przede wszystkim w ogóle zapytać, czy kobieta współżyje czynnie, a to się naprawdę bardzo rzadko zdarza.
Niestety.
Bo pytałam bardzo wielu koleżanek i też patrzę przez długie lata długiego swojego życia, jak to, jeżeli kobieta sama nie wyjdzie pierwsza z problemem, to w ramach badania, a to chyba powinno być numer uno, tak? Żeby ten ginekolog wiedział, że tak powiem, kogo bada.
Tak, to powinno być pierwsze pytanie, żeby dowiedzieć się, czy kobieta w ogóle kiedykolwiek była aktywna seksualnie lub czy w chwili obecnej jest aktywna seksualnie, bo to zmienia postępowanie, zmienia w pewnym sensie diagnostykę, podejrzewanie też niektórych chorób, jeśli ona ma jakiś problem. Tak więc no, jest to bardzo ważne pytanie, niestety nie zawsze zadawane, dlatego jeśli nie zostało zadane, każda pacjentka powinna sama poinformować ginekologa o tym fakcie.
I tak tutaj ciągnę trochę panią doktor właśnie w tym kierunku, dlatego że pan profesor bardzo mocno edukuje naszych słuchaczy, męską stronę naszych słuchaczy o testosteronie, o tych wszystkich problemach i one są nie do przecenienia, to jest totalnie ważne, ale kobiety naprawdę, jeżeli chodzi o swoje prawa jakby w tej edukacji, znaczy prawa też zdrowotne, naprawdę są niedoedukowane moim zdaniem, więc to chyba też warto byłoby o tym w tej edukacji seksualnej na przykład w tych aplikacjach. Co profesor sądzi?
No myślę, że byłoby to bardzo pożądana sytuacja, natomiast faktycznie dostęp do ginekologów, seksuologów jest ograniczony ze względu na to, że tych kolegów, którzy są ginekologami, seksuologami, to no, myślę, że we Wrocławiu, nie wiem, przychodzi mi do głowy tylko jedna osoba. Także to jest naprawdę bardzo, bardzo mało.
Czyli może też warto namawiać ginekologów, żeby robili.
Dwie osoby już
żeby robili. Jeszcze to jest po specjalizacji z ginekologii, jeszcze się robi nadspecjalizację, czy podspecjalizację.
Podspecjalizację z seksuologii.
Pani doktor zamierza robić taką podspecjalizację?
Tak, bardzo bym chciała.
Ja już powiem za panią doktor, na pewno tak.
Rozumiem, to świetnie, no to już mamy, na pewno będzie we Wrocławiu wtedy jeszcze poszerzy się ta oferta.
No, być może do tego czasu jeszcze planujemy tutaj, że tak powiem, doprowadzić do tego, żeby na Dolnym Śląsku można było robić specjalizację z seksuologii. Będę się wybierał w tym temacie w kwietniu do Warszawy, do konsultanta krajowego po to, żeby Wrocław i w ogóle Dolnośląskie dostało miejsca specjalizacyjne z tego względu, że do tej pory wszyscy musieliśmy emigrować gdzieś poza Wrocław.
Ale mówimy o seksuologii medycznej, tak?
O seksuologii medycznej, tak jest.
Ja bym jeszcze chciała dodać do tego badania ginekologicznego i do współżycia, bo też jest taki bardzo częsty mit, który chciałabym zdementować, że kobieta, która nigdy nie była aktywna seksualnie, nie może być zbadana, nie może mieć pobranej cytologii, nie może mieć badania USG przezpochwowego. Większość pacjentek ma, tak uważa i ma takie błędne przekonanie.
Jest czyli to absolutnie nieprawda. Czyli po prostu boi się na przykład? Czy uważa, że w ogóle, że będzie to niewykonalne, bo uważa, ona ma ciągle błonę dziewiczą?
Tak, właśnie, to też kolejny ważny fakt, że nie mówimy już błona dziewicza, tylko hymen. To jest tak, to jest łacińska nazwa, jednak teraz raczej stosujemy nazwę hymen. I w większości przypadków to nie jest tak, że to jest błona, która zakrywa całkowicie wejście do pochwy. Ona często ma jakieś perforacje, czasami w ogóle jej nie ma, czasami jest tylko częściowa i w większości przypadków umożliwia i badania ginekologiczne, i pobranie cytologii, i aplikację tamponu, i USG przezpochwowe. Więc jeśli tylko pacjentka ma taką chęć, może zostać zbadana w taki sposób przez ginekologa, co część ginekologów nie chce tego czynić. To też jest dla mnie szokujące, że oni uważają, że jeśli kobieta nigdy nie współżyła, to absolutnie nie pobieramy cytologii, nie badamy, nie robimy USG.
No ale zaraz, przecież jeżeli dziewczynka, nastolatka, która nigdy nie współżyła, idzie do ginekologa, może zostać zbadana, prawda? A dorosła kobieta ginekolodzy nie?
No niektórzy ginekolodzy przy pytaniu, czy kiedykolwiek pani współżyła, jeśli otrzymują odpowiedź, że nie, to uważają, że nie mogą tego zrobić. Myślę, że to też jest wokół tego właśnie mitu błony dziewiczej, że może ona zostać uszkodzona przy badaniu. Tak, tak.
No, powiem pani doktor, że to było jak do tej pory największe zaskoczenie dzisiejszej audycji dla mnie. Zostaję w takim lekkim stuporze. Jesteśmy w tym okresie życia, kiedy zaczynają się też problemy medyczne, czyli 40+, i później już jest coraz dalej w tym okresie życia i...
Im dalej, tym gorzej. Niestety. Tu w tym wypadku ta prawda jest uniwersalna i w przypadku mężczyzn, tak jak i w przypadku kobiet, będziemy mieli narastanie częstości występowania różnych dysfunkcji seksualnych i warto, żebyśmy o tych podstawowych gdzieś tam mieli świadomość, że takie dysfunkcje występują i że a przede wszystkim, że da się to leczyć, bo to bardzo często jest główny problem naszych pacjentów, że przychodzą mężczyźni, albo ja się na przykład spotykam na edukacji kardioseksuologicznej gdzieś tam z pacjentami i oni mówią, że no pacjent kardiologiczny to już nie może uprawiać aktywności seksualnej. Ja mówię, a któż to taką prawdę objawił? No, mamy w wypisach bardzo często nawet z ośrodków klinicznych oszczędzający tryb życia, więc jakiś to jest oszczędzający tryb życia, aktywność seksualna. Pacjenci bardzo często tę aktywność seksualną łączą z bardzo dużym wydatkiem energetycznym.
Czyli kolejne mity. I tu
tak, oczywiście.
Takie...
No i to jest kwestia tego, że te mity należy obalić, bo wiemy, że taka naprawdę porządna aktywność seksualna to jest wejście na drugie piętro, o tym już mówiliśmy. Każdy może sobie ten test zresztą zrobić. I to jest tak, że mamy badania, które pokazują, że 25% pacjentów, kardiologicznych, którzy jakby nie zostaną przez lekarza poinformowani o tym, że mogą ten seks uprawiać. W ogóle nawet gdyby zostali poinformowani, że nie mogą, to i tak będą to robili. Czyli jakby zdanie lekarza w żaden sposób nie wpłynie na ich postępowanie.
A jak jest to z kobietami? Bo ja rozumiem, że mężczyźni się boją.
Ja tylko chciałbym dokończyć to, co, bo nie wiem, jak wygląda kwestia kobiet, ale mamy badanie na pacjentach, na mężczyznach. 50% tych mężczyzn będzie uprawiało seks z duszą na ramieniu, to znaczy będą się bali, ale będą to robili. Natomiast 25% już nigdy do aktywności seksualnej nie wróci. I myślę, że to jest straszne. To jest straszne, jeżeli lekarz nie porozmawia ze swoim pacjentem na ten temat, to 1/4 narazi na to, że on już nigdy nie będzie mógł czerpać korzyści z tego funkcjonowania seksualnego. Myślę, że w przypadku kobiet ten odsetek może być inny z tego względu, że panie myślę, że mogą poszukiwać jednak jakichś tam informacji na ten temat. Mogą być skuteczniejsze niż panowie, natomiast też to obciążenie i ryzyko w przypadku uprawiania aktywności seksualnej przez kobietę po zawale i przez mężczyzn jest to troszeczkę inne z tego względu,
czyli
że ten wydatek
większe?
Nie, mniejszy wydatek energetyczny jest zdecydowanie mniejszy, natomiast mamy badania, które pokazują, że również i kobiety po zawale umierają podczas aktywności seksualnej w dużo mniejszym odsetku niż mężczyźni, ale jednak to się zdarza.
Ale generalnie, no bo myślę, że też bardzo dużo jest kobiet, pacjentek kardiologicznych. Był taki moment, że kobiety były niedoszacowane bardzo, jeśli chodzi o ilość zawałów, prawda, i to wszystko. W tej chwili to jest takie, one myślę, tak samo się boją jak gdyby powrotu, czy w ogóle kontynuacji życia seksualnego jak mężczyźni. Mimo, że to się nie kojarzy z takim wydatkiem energetycznym. Ale jeżeli kardiolog powie właśnie, że dbać o siebie, że delikatnie i tak dalej, to zawsze lepiej nie. Tak? Lepiej tego nie robić.
Nie chciałbym tutaj, że tak powiem, poruszać tematu, czy panie chcą uprawiać aktywność seksualną, czy nie chcą.
Nie, czy się boją, czy się boją kobiety kardiologiczne.
Może być bardzo, bardzo różnie. Natomiast myślę, że ta informacja się naprawdę nam należy z tego względu, że jak analizujemy pracę, które, czy statystyki, które uzyskaliśmy z danych pozyskanych do naszych pacjentów tu w Polsce, na Dolnym Śląsku, na Opolszczyźnie, no to te dane są przerażające, bo tak naprawdę to my nic nie wiemy o tym, o tej swojej seksualności, nie wiemy, co nam zagraża, nie znamy czynników ryzyka i tak naprawdę nie wiemy, jak sobie z tym radzić, bo tylko 10% pacjentów po zawale mięśnia sercowego wie, że może stosować leki, które są dedykowane, że tak powiem, zaburzeniom erekcji, czyli tam inhibitory fosfodiesterezy typu 5, które zresztą bardzo korzystnie działają również na układ sercowo-naczyniowy, co pokazało ostatnie badanie.
No ja myślę, że jeszcze taka ważna rzecz w tej edukacji seksualnej seniorów, nazwijmy to wprost, jak bardzo ważne jest życie seksualne dla dobrostanu, powiem to brzydkie słowo, holistycznego podejścia do zdrowia i homeostazy całego organizmu. I tutaj też to jest następny etap.
To są dwa brzydkie słowa.
Prawda? Pan profesor zaraża. Ale ja myślę, że to są też dwie rzeczy, które, znaczy te rzeczy, które powinny być w ramach tej edukacji seksualnej zawarte. Nie sądzi pan profesor?
Sądzę, że tak. Podpisuję się pod tym zdecydowanie z tego względu, że myślę, że im ktoś jest lepiej wyedukowany, tym jest bezpieczniejszy.
Ja też uważam, że aktywność seksualna jest to bardzo ważny aspekt w relacji, niezależnie od wieku osób, które w niej pozostają, i te osoby mają prawo do tego, żeby realizować się także w tej sferze i powinny mieć dostęp do informacji, w jaki sposób to robić, w jaki sposób i w ogóle, że po prostu, że mogą w ten sposób się realizować. Przede wszystkim, że mogą, bo niektórzy ludzie uważają, że ich to na przykład już nie dotyczy w pewnym wieku i że już nie mają czego szukać.
Ale ja myślę, że w pewnym momencie jakoś tak nagle, bo to takie bywają mody. Ja widziałam nagle taką modę w mediach, w czasopismach o aktywności seksualnej seniorów. Nagle była taka, to była fajna moda, bo myślę, że i było dużo zdjęć, i było dużo historii i chyba nawet też tak jakoś tam serialowo to zaistniało. I że to nagle zaczęło istnieć chyba po raz pierwszy raz w naszej historii w ogóle. Czyli jakieś wnioski na koniec takie, żeby postawić kropkę nad tą edukacją seksualną i co dalej z nią. Pan profesor Dariusz Kałka.
Mam nadzieję, że ta edukacja seksualna nie będzie się kojarzyła z niczym złym. Bo tak mam wrażenie właśnie, że jak powiemy o edukacji seksualnej, to wszyscy natychmiast zaczynają strzyc uszami.
Różeczką, dziateczki,
tak. To my chcemy z tymi dziećmi absolutnie robić. A więc chciałbym, że ta edukacja była kierowana do wszystkich, tak naprawdę do wszystkich, żeby trafiła pod strzechy. No to rodzi parę różnych problemów, no bo jeszcze raz powiem, że marzy mi się o to, żeby to było indywidualizowane, czyli żebyśmy mieli takie narzędzie, żeby każdy mógł sobie indywidualnie wybrać to, o czym chciałby wiedzieć, albo jakiej wiedzy mu brakuje, jaką chciałby sobie z tej aplikacji pozyskać, żeby ona była przyjazna nie tylko dla młodych ludzi, ale też dla osób starszych, które mają trochę z tym klikaniem więcej problemów, i żeby tam były faktycznie takie informacje w żaden sposób nie zakropione jakąkolwiek ideą. Czy trzeba, czy nie trzeba, czy musimy, czy nie musimy. chciałbym, żeby to była taka baza wiedzy, żeby każdy sobie mógł z tej bazy wiedzy pobrać to, co jest mu potrzebne, ale w żaden sposób, żeby nie było tam takiego jakiegoś imperatywu, że to trzeba zrobić, czy tamto.
Zainfekowania tamtego... w jakąś stronę.
Dokładnie. Niech to będzie po prostu taka księga wielka, którą możemy otworzyć, uzyskać informacje. A co z tym zrobimy? My żyjemy w domach, o rodzinach, jesteśmy wychowywani, mamy mnóstwo różnego rodzaju wpływów i niech to się po prostu toczy w taki sposób absolutnie naturalny.
Dziękuję, pani doktor Ewa Szuster.
Przede wszystkim edukacja seksualna jest dobra, to jest najważniejsze przesłanie. A drugie przesłanie to myślę, że żeby rodzice rozmawiali ze swoimi dziećmi w sposób otwarty, mówili im, odpowiadali na pytania, nie odpowiadali w sposób wymijający, tylko mówili prawdę, mówili w taki sposób, jak nazywać rzeczy po imieniu. A po trzecie, to, że jeśli ktoś ma jakiś problem, niezależnie od tego, w jakim jest wieku, to, że są specjaliści, którzy mogą pomóc w tej sferze seksualnej, mogą wyedukować, mogą odpowiedzieć na wszystkie pytania, tylko trzeba po prostu ich znaleźć.
No, albo powiem tak. I szukajcie, znajdziecie.
Tak.
Bardzo serdecznie dziękuję. Moimi gośćmi byli dzisiaj pani doktor Ewa Szuster. Dziękuję, dobranoc.
Dziękuję, dobranoc.
Pan profesor Dariusz Kałka. Dziękuję, dobranoc.
Dziękuję, dobranoc.
Ja się nazywam Dagmara Chojnacka, a realizacją dzisiejszej audycji zajmował się Mariusz Huszno. Bardzo serdecznie, Mariuszu, dziękujemy. Dobranoc i do usłyszenia.